Mariusz Nowaczyński, witam. Śniadanie w Radiu Gdańsk. Dzisiaj gośćmi śniadania są kandydaci do Europarlamentu. Pani Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, numer 4 na liście tej partii w naszym regionie. Piotr Bałcz, poseł twojego ruchu, ostatni na liście. I Jan Kozłowski, tak, dziesiątka, europoseł Platformy, na liście tej partii jest trzeci. To jeszcze pograjmy w numerki trochę. Jest taki news wczorajszy. Partie dostały listy partyjne, kolejne numery. Przywiązujecie do tego państwo wagę, czy nie? PiS ma, przypomnę, numer 4, Platforma numer 8, Europa plus twój ruch, piątkę.
Znaczy ja nie przy żadnych jakichś szczególnych z tym nie wiążę nie, szczęśliwych czy nieszczęśliwych wydarzeń.
Piątka nie jest pan wyznawcą numerologii.
No, znaczy w ogóle wyznawcą raczej nie jestem czegokolwiek poza podejściem.
O tym też za chwilę porozmawiamy.
Natomiast no, można oczywiście tak dla przyjemności sobie powiedzieć, no piątka, prawda, na piątkę uczeń, czy tam jedynka, pierwszy w klasie, tak, czy tam ostatni będą pierwszymi. Zawsze to mamy tych powiedzonek dużo i można sobie tym duszę jakoś tam w nastrój łagodnego, radosnego stanu wprowadzić.
Ale myślicie, że państwo ma to jakiekolwiek znaczenie, czy nie ma?
Nie, to
kiedyś
poważnie.
Wszyscy myśleli. Ja pamiętam, tak, jak się lansowało te numery tak w początkach naszej demokracji. Dzisiaj chyba już
z pełnym rozeznaniem, że tak powiem, idą do wyboru, więc ja myślę, że te numerki raczej w sferze takiej zabawowej, żartów, bo jeżeli PiS ma 4, Platforma 8, no to można powiedzieć, że jest dwa razy lepsze, ale bo z kolei jeżeli 8 weźmiemy poziomo, to znaczy, że to jest znak nieskończoności, że będzie Platforma w nieskończoność rządziła, więc ale to każdy tak sobie...
Ale jak się przewróci,
Nie.
Ja myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, jak będą wyglądały listy wyborcze, bo jeżeli na jednej liście będą umieszczone wszystkie komitety, to będzie jednych
łatwiej znaleźć.
Znaczy
nie tyle listy, czyli te karty wyborcze.
Tak, karty wyborcze. Mhm. Jeżeli będzie dużo nazwisk, to po prostu pewne komitety będzie łatwiej zauważyć na tej liście.
No dobrze, zostawmy już numerki, oswoiliśmy się z nimi i przejdźmy do spraw ważnych. Jutro kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana 23, co nie zawsze jest podkreślane
w Polsce
według mnie. Sejm przyjął uchwałę, chociaż z kłopotami. No, trwała dość burzliwa dyskusja i co znaczące, nie przyjął przez aklamację, bo zwykle tego typu uchwały w naszej najnowszej historii jednak były przez aklamację przyjmowane. Tu protestował mocno i ruch twój ruch, a SLD, także SLD, które miało swoją wersję. Adam Szostkiewicz w Polityce napisał, że papieżowi takie uchwały do niczego nie są potrzebne. Jak myślicie państwo, to może rzeczywiście byłoby lepiej w tej sytuacji zamiast tego zamieszania, żeby w ogóle politycy niekoniecznie w tej sprawie musieli zabierać głos?
Ja myślę, że to powinno być tak rozwiązane, że w takich przypadkach, gdzie właściwie powinno być rzeczywiście przyjęta taka rezolucja czy uchwała przez aklamację, to powinni się zebrać szefowie partii czy konwent seniorów
i wcześniej
ustalić.
To wszystko uzgodnić.
Albo jest konsensus, albo się zgadzamy i przez aklamację. A jeżeli nie ma zgody, to ja bym w ogóle tego nie stawiał pod głosowanie, bo to rzeczywiście wtedy wywołuje kolejne podziały i to właśnie się robi z tego taki gorszący spektakl.
Pan poseł Bałcz, no bo pan tutaj należy tutaj,
na sali,
do tej wąskiej grupy, tak, którzy
kontestowali zapis.
Głosowali przeciwko takiej uchwale.
Znaczy my kontestowaliśmy w tym zapisie odnoszenie kwestii, która była tam jednej tylko, bo oczywiście absolutnie twój ruch uważa, że zasługi Karola Wojtyły, Jana Pawła II, jeżeli chodzi o naszą drogę do niepodległości, są niezaprzeczalne. I tak naprawdę tego właśnie zabrakło w tej uchwale, tego mocnego akcentu, tak? Natomiast no tam...
A co przeszkadzało wam?
No, przeszkadzało, że z racji zbliżającej się czy nadchodzącej kanonizacji, kanonizacja jest absolutnie tylko i wyłącznie częścią związaną z kultem religii, konkretnej też religii, a nasza konstytucja mówi, że wszystkie organy państwa, szczególnie Sejm, Senat, nie są upoważnione w żadnym wypadku do podejmowania jakichkolwiek, prawda, działań związanych ze sferą światopoglądową.
Ale panie pośle, tak jak myślę, wybór Karola Wojtyły na papieża nie był tylko faktem religijnym, tak samo wydaje mi się, że dla nawet niewierzących Polaków kanonizacja, wyniesienie na ołtarze jest jakimś takim symbolem.
Nie, no, wybór oczywiście, że nie był, był aktem konkretnie przemyślanych działań grupy osób, które jedne oczywiście z pobudek, nazwijmy to, kierowani pobudkami religijnymi oczywiście, no bo Duch Święty działa według tej doktryny na nich i oni zastanawiają się.
Rozumiem, że teraz wraca pan do konklawy, tak?
Do konklawy, tak. I dwóch kandydatów nie mogło uzyskać większości, więc padła trzecia i no pewnie też tam zaczęto myśleć, a co to będzie, jak z kraju, który właśnie zideologizowany był w ten czas.
No z kraju komunistycznego,
O ideologii konkretnie określonej jako nieakceptującej religii w sferze publicznej. Chociaż ta religia po prostu funkcjonowała i bardzo dobrze funkcjonowała. Co to będzie, tak? No i potem zobaczyliśmy, co to będzie. No taki trochę przypominając ten 78 rok, śmieszną sytuacją było, kiedy do Warszawy przyszła ta informacja i pierwszy sekretarz, ale powiedział, o mój Boże, tak? Informację, że
ja
Karol
Wojtyła
został wybrany. Pani... Natomiast to, co się jutro wydarzy, jest absolutnie w sferze sakrum, w sferze religii, konkretnej religii.
Pani radna Sikora? No, przekonują panią argumenty posła Bałcia?
Mnie te argumenty nie przekonują. Pewnie i posłów z twojego ruchu też nie przekonują, bo przecież czterech z nich zagłosowało za przyjęciem tej uchwały, a wcześniej byli w ruchu Palikota, też trzech posłów z SLD głosowało za tą uchwałą, więc tutaj trudno oddzielić tą religię od polityki, ale myślę, że niepotrzebna nam jest taka awantura i tak jak proponował tutaj Jarosław Kaczyński, żeby w atmosferze spokoju podejść do tego i w końcu udało się to zrobić. Myślę, że to jest potrzebne dzisiaj nam wszystkim i trzeba z tego zrobić użytek, a nie kręcić tutaj niepotrzebnie problemów, dlatego że nie kwestionujemy tego, że Jan Paweł II był jednym z największych Polaków i trzeba to uczcić w godny sposób.
No, też się tak zgadzam. No, pytanie jest, czy parlament włoski przyjął taką uchwałę. Z tego, co prasa, media donoszą, nie. Nawet chyba nie myślano o tym.
A Jan Paweł II... Włosi w historii mieli tylu papieży,
tak, ale tu chodzi, ale tu chodzi o rolę Jana 23.
Pewnie nie. Nic o tym nie wiadomo. W każdym razie, żeby włoski parlament się tym zajmował, natomiast rzeczywiście dla Polaków Jan Paweł II to postać o wymiarze historycznym i mi się wydaje, że tutaj zabrakło trochę takiego, panie pośle, wyczucia momentu historycznego.
Ja myślę, że to nie jest brak poczucia, to jest chęć, ponieważ jednak zbliża się kampania wyborcza i te partie, które, że jak powiem, walczą.
A myśli pan, poseł, że gdyby kampanii nie było, to inaczej by ta sprawa...
Nie, pewnie też, ale może nie w takim wymiarze, bo tutaj jednak twój ruch chciał się znowu pokazać na scenie politycznej i że się czymś odróżnia, czy od SLD, czy...
Nie chcieliśmy się pokazać. Jesteśmy na tej scenie, bo jesteśmy trzecią siłą w parlamencie.
Trzecią siłą w 2011, bo teraz
też. Gracie właśnie też nieczysto, bo tutaj absolutnie trzeba było zachować się godnie i odpowiedzialnie.
No to i godnie nie...
Jak nie wiadomo, jak to przyzwoicie trzeba się zachować. Tej przyzwoitości na pewno
zabrakło. Przepraszam, panie marszałku, mamy prawo do wyrażenia swojego poglądu. My tylko powiedzieliśmy o jednej rzeczy, że jak najbardziej byliśmy za uchwałą, która by te kwestie związane z dojściem do niepodległości Jana Pawła, zresztą nawet sugerowaliśmy, że może by na przykład w czerwcu to robić, 1 czy 4 czerwca, właśnie w ten czas pokazujemy tą stronę. Natomiast skoro w Konstytucji się zgodziliśmy o zapis rozdzielenia, absolutnego rozdzielenia działań instytucji państwa w kwestiach ideologicznych.
Dobrze, zasada jest taka, ale zasady są wyjątki i to jest sytuacja wyjątkowa.
Z też mi się wydaje, panie pośle, że w tym wypadku kanonizacja nie jest tylko aktem religijnym, jeśli idzie o postać Jana Pawła II. No nie, no w takim odbiorze powszechnym jest na pewno czymś więcej.
Odbiorze powszechnym, tak, no ale nieraz trzeba powiedzieć, jak jest.
Z badań CBOS-u wynika, że 98% Polaków uważa, że to jest wielki dzień dla nas wszystkich, więc uszanujmy tą datę.
Dobrze. Państwo, rozumiem, są na miejscu. Nie mieliście planów pojechania do Rzymu. pana Piotra Bałcia nie pytam.
Muszę na uniwersytet zajęcia prowadzić.
A państwo?
Do Rzymu wybiera się duża grupa posłów PiSu. Jedzie Jarosław Kaczyński, będą przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Będziemy reprezentowani przez prezydenta z małżonką, przez jedzie Lech Wałęsa.
Panią pytam, nie żałuje ja nie, pani, że się ja, nie udało pojechać ja, z jakichś tam osobistych
wcześniej
pani względów?
Każdy z nas ma jakieś osobiste względy i każdy myśli w jakiś tam sposób o papieżu. Natomiast ja nie miałam planów wyjazdowych, a dodatkowo jeszcze teraz w związku z tym, że jest kampania, to trzeba zostać na miejscu, bo te wyjazdy się przeciągają do kilku dni i nie wszyscy możemy.
Trzeba zostać na miejscu i jeździć w teren.
Tak i jak, prowadzić kampanię.
Tak jak pan europoseł
Jan Kozłowski. Ja byłem na pogrzebie Jana Pawła II i to rzeczywiście raz podróżą zajęło mi prawie tydzień, bo potem jeszcze do Asyżu zajechałem, czy do Wenecji. Także na pogrzebie byłem na kanonizacji. Będę jutro pilnie oglądał na telebimie, pewnie w kościele świętego Jana.
Dobrze, to teraz trochę wyborami się zajmijmy, bo ta kampania powoli się rozkręca. Na razie jest niemrawo, ale został miesiąc, niecały, bez jednego dnia już, tak? I chciałem zapytać was, czy nie boicie się, że na razie słabo pracują partie na frekwencję w tych nadchodzących wyborach. Niektórym, być może małym partiom, nawet zależy na tej niskiej frekwencji. Widziałem badania, że ta frekwencja może nie sięgnąć 20%. Nawet w porównaniu z poprzednimi eurowyborami, to byłby bardzo słaby wynik.
Znaczy, myśmy robili badania, ale to było chyba już miesiąc temu. To w naszym regionie ta frekwencja miałaby wynosić 30%. Rzeczywiście to jest...
38 chyba było poprzednio.
Nie, 30... Nie.
28.
W naszym regionie.
I na tle regionów innych nie wiadomo, jak to wypadnie.
Najmniejsza frekwencja była gdzieś tam warmińsko-mazurskie, podlaskie, to było 27 chyba procent. Najwyższa w samej Warszawie 37 czy 8. Ale rzeczywiście myślę, że to musi nas napawać obawą, bo...
frekwencja poniżej 20% to według mnie jest czerwona kartka już, czerwona, nie żółta dla demokracji.
Tak i to jest źle przyjmowane też przez inne kraje członkowskie, bo ja pamiętam, jak mnie pytali sąsiedzi z ław poselskich, Szwedzi, Niemcy, jaka jest frekwencja, jak powiedziałem, że tam 26% było, to mówią, jak to jest? Jesteście krajem, który jest największym beneficjentem środków unijnych i nie ma tego zwierciedlenia właśnie w postawie społeczeństwa. I chciałoby się, żeby tym razem jednak...
Może to społeczeństwo nie dość odczuwa to, że jest beneficjentem. Wie pan z tym...
Nie, ja myślę, że odczuwa, bo widać na ulicach. Każdy, kto ma oczy, to widzi, co się dzieje. Rzeczywiście wczoraj tutaj była wizyta pani minister profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej i powiedziała takie zdanie, że nie tylko Polska jest w budowie, ale nauka w budowie, bo akurat była na uniwersytecie, gdzie nowy gmach biotechnologii powstaje, na Politechnice Gdańskiej. Więc to widać na oczy. To chyba, że chociaż jak powiedział chyba Orwell, że trzeba dużo wysiłku, żeby widzieć to, co się dzieje koło nosa.
No tak, natomiast to prawda, ja panie myślę, pośle, że z drugiej strony na pewno świetnie jest pójść na Ergo Arenę czy na stadion w Gdańsku.
Stadion nie był budowany ze środków unijnych.
Ja
Ergo Arena tak.
Ale mówię już o tych wszystkich spektakularnych inwestycjach i osiągnięciach. Świetnie jest pojechać Nową Słowackiego, tylko czasami to nie musi się przekładać na codzienne życie, bo wie pan, ludzie zaglądają do portfela pewnie i patrzą, ile mają pieniędzy na życie i to jest ich chyba właśnie, ktoś kiedyś powiedział mądrze, że w Stanach głosuje się portfelami i może ta niska frekwencja pokazuje, że to jest jednak za mało, że te prestiżowe, spektakularne inwestycje w infrastrukturę niekoniecznie przekładają się na samo zadowolenie ludzi. Chociaż Polacy z drugiej strony są zadowoleni z życia. Nie.
No tak, ale te nowe inwestycje przecież to
też miejsca pracy. A może niechęć do klasy
pracy.
Politycznej po prostu decyduje.
Z tymi miejscami pracy to mamy tak, że euroentuzjaści wyjechali do Irlandii, do Anglii, do Holandii. Tam są nasi euroentuzjaści, którzy się zorientowali,
i tam pracują.
Którzy się zorientowali, co to znaczy wejść do Unii Europejskiej jako jednolitego rynku pracy. Po prostu szukam pracy tam, gdzie ona jest, jest dobrze płatna.
No ale mogą wyjechać bez paszportu,
ale
bez
mówię, więc powiedziałem, euroentuzjaści już wyjechali z Polski. Wyjechali dlatego, ponieważ faktycznie mamy infrastrukturalne, tak, monumentalne autostrady. Tylko na przykład jaka polska firma duża powstała, budowlana w trakcie wydawania 100 miliardów złotych?
A ile upadło małych?
Żadna duża polska firma budowlana nie powstała, która na przykład mogłaby się teraz zająć chociażby rozbudową dalszą, czy innymi wielkimi infrastrukturami. Nie ma żadnej, nie ma pracy.
Albo poszukiwanie dużych zleceń w Europie i na świecie.
Nie mogła powstać, bo do tych dużych inwestycji już przystępowały firmy z pewnym potencjałem.
I na tym polega rozgoryczenie Polaków. Natomiast... Dlaczego nasz rząd tak przygotował się do tego wydawania pieniędzy, że otworzył pięknie drzwi wszystkim innym, tylko nie nam. No to jak tak ma być? A kończymy na tym, ile budowlanych firm jest w bankructwie.
Mnie zawsze pobrzmiewa w uszach
to, co... Nie ma, po
prostu
siedzą rozpaczeni ludzie, którzy otworzyli firmy, których nabrano. Wielkie firmy robiły tak i robią tak, hiszpańskie czy austriackie. Masz wygrać za wszelką cenę przetarg i z pierwszej puli pieniędzy nasze 10% ma jechać do Austrii lub do Hiszpanii. Nie interesuje nas, co dalej zrobicie. Tak? Możecie upaść, możecie nie upaść, możecie płacić.
Nie, ale były takie przypadki.
Były
takie przypadki, ale przypomnę, że Ministerstwo Infrastruktury, jeszcze minister
Nowak, tych przypadków
podjął decyzję,
było bardzo dużo.
Że bezpośrednio ministerstwo właśnie płaciło.
A to dopiero właśnie potem się to wszystko tak upadło, to powiedziano, że weksle...
Uczymy się na błędach.
Ja pamiętam to zdanie premiera Tuska, kiedy aplikowaliśmy o środki unijne ostatnio, powiedział coś takiego, co miało działać na naszą korzyść, że z każdego euro 95%,
no,
95 centów wraca na zachód.
Tak powiedział.
I pomyślałem sobie, że to jednak nie my na tych świetnych inwestycjach zarabiamy.
Pani radna Sikora. Wracając do tej frekwencji, to ta najniższa frekwencja jest w gminach, na poziomie mniejszych miejscowości, bo tu w dużych aglomeracjach, kiedy się przywiązuje dużą wagę do tych inwestycji metropolitalnych, tu się jednoczy miasta, żeby się starały razem o pozyskanie środków i o wspólne inwestycje. Natomiast gminy i małe miejscowości w ogóle nie widać zainteresowania, dlatego że tam to powstanie jakaś ścieżka rowerowa, jakiś plac zabaw, a to nie wyrównuje szans. Są mniejsze środki na rynek, na rolnictwo. Rolnictwo się nie rozwija, praktycznie te pieniądze idą na dopłaty. Nie ma tutaj, nie widać Unii w małych miejscowościach i też my edukujemy jakby młodzież. Od 10 lat jesteśmy w Unii i to młodzież już dużą wiedzę posiada. Natomiast starsi ludzie, oni nawet nie mają pojęcia, nie pamiętają, czy w ogóle kiedyś głosowali, co to jest Europarlament, więc...
No zobaczymy. Ja jestem ciekaw, ile właśnie młodych osób nie pójdzie po przerwie. Musimy teraz zrobić krótką przerwę, takie są wymogi formalne, a po przerwie wrócimy i porozmawiamy jeszcze o tym, a także o tym słynnym spocie i dość kosztownym w produkcji emisji z Hey Jude w tle. Danuta Sikora, Piotr Bałcz, Jan Kozłowski i Mariusz Nowaczyński. Słyszymy się już za parę minut. Mariusz Nowaczyński, Śniadanie w Radiu Gdańsk, druga część naszej audycji. Przypomnę, dzisiaj gośćmi są kandydaci do Europarlamentu. Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Bałcz, Twój Ruch Europa Plus, albo Europa Plus Twój Ruch, tak to właściwie trzeba by chyba...
No, Europa Plus Twój Ruch, tak jest komitet.
Tak. I oraz Jan Kozłowski, Platforma Obywatelska. Rozmawiamy o eurowyborach w kontekście niskiej frekwencji, która tak jest na razie prognozowana. Czyli niska, a wręcz katastrofalnie niska, bo poniżej 20%, i zastanawiamy się trochę, czemu tak jest. No to spróbujmy dojść do konkluzji. Co sprawia, że Polacy są coraz słabiej zainteresowani demokracją i udziałem w niej?
No ja myślę, że jednak, bo na pewno jak będzie w listopadzie będą wybory samorządowe, to są wójt, sołtys, znaczy wójt, burmistrz, starosta, marszałek.
Koszula bliższa ciała, aniżeli ta brukselska.
Natomiast Bruksela wydaje się, że daleko i nie wiadomo, jak to działa. Natomiast przełożenie na codzienne życie jest ewidentne. Tak? W przyszłym roku na przykład będzie zlikwidowany przez Parlament Europejski roaming, opłaty roamingowe. Tak? nie zawsze ludzie sobie zdają z tego sprawę.
A powinien z 5 lat temu już być, prawda?
No tak, no ale...
No bo
ale,
to jest taka dobrze. Opieszałość właśnie.
No, te tryby chodzą bardzo powoli.
Są wolne, ale proszę pamiętać, że no ci... operatorzy muszą się przystosować, tak? Trudno im z dnia na dzień zlikwidować, więc no tu są... No
może on pensję sobie trochę obniżyć.
Ale nie. Jeżeli mówimy na przykład o... bo też chcemy zakazać papierosów, tych slimów mentolowych, ponieważ rolnicy protestowali, no więc daje im się 7 lat na to, żeby przestawili produkcję na inne tory. Więc Unia nie działa z dnia na dzień, tylko daje szansę, bo zawsze ktoś zyskuje, ktoś traci. Żeby ten, kto traci, żeby miał czas na stosowanie się do innej produkcji na przykład, tak?
Państwo się, pan marszałek już świetnie zna Brukselę i Strasburg. Państwo próbują się
tam... Byłem już w Strasburgu, już w Brukseli. Ale oczywiście tylko jako
czytałem wypowiedzi niedawno naszych europosłów i właściwie nikt Brukseli nie lubi. Wszyscy się tam źle czują. Brudno. No pan chyba jedyny mówił, że tak. Się dobrze czuje.
Tak, bo jest
i nawet do fryzjera tam
idzie. Praca. No bo jak nie ma.
Ale
czasu
łącznie
tutaj,
z komisarzem Lewandowskim wszyscy mówili, że jest brudno, że miasto jest źle zarządzane, niebezpieczne. Jak to Jarosław Wałęsa powiedział, najlepiej wygląda we wstecznym lusterku samochodu.
Nie jest tak źle. Bo no, jeżeli taka jest ich opinia, to że jak powiem. Jedyny... się dziwię, że tam pracują. Ja uważam na przykład, że transport jest dobrze zorganizowany, publiczny. Metro bardzo dobrze działa. Także zresztą ja tam jestem właśnie 12 godzin spędzam w parlamencie, a do domu idę tylko spać, do mieszkania.
A państwo by chcieli się przenieść do Brukseli na stałe? Pani Danuta Sikora, Piotr Bałcz?
Ostatnio czytałam taki,
nie widzę entuzjazmu.
Ostatnio taki wywiad czytałam z jednym z europosłów, już nie będę tutaj przytaczać nazwiska, to powiedział, że po tych kilku latach w Parlamencie Europejskim to nienawidzi dworców, nienawidzi lotnisk. Te podróże są bardzo uciążliwe.
Ale pokochał banki.
Robi się to bardzo dużym kosztem. Do tego musi się przystosować i rodzina i trzeba troszeczkę przeorganizować swoje życie. Ale oczywiście, przecież stajemy przed takimi wyzwaniami i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli trzeba będzie podjąć takie wyzwanie, to się takie wyzwanie podejmie, bo dzisiaj cywilizacja nie ułatwia życie. Przecież można sobie wszystko zorganizować.
W globalnym świecie.
No, mój start jest spowodowany nie tym, żeby zamieszkać w Brukseli, bo ostatecznie przecież mogę się przenieść tam do Brukseli, jakąś pracę znaleźć. Także to aktualnie...
Rozumiem, że nie pan ma wygrać i zdobyć mandat.
Nie, znaczy ja wszystkim powiedziałem całej dziewiątce, czyli od drugiego do dziesiątego miejsca łącznie z sobą, powiedziałem wszystkim, że każdy, kto startuje i nie będzie chciał mieć lepszego wyniku niż jedynka, to już od razu niech rezygnuje z tego startu, bo to znaczy, że się nie bierze do roboty, do pracy, do pracy z wyborcami.
A ostatnie miejsce bywa dobre, o czym doskonale Jarosław Wałęsa się już kilka razy
często
przekonał.
Często jak ucieczka jest z peletonu, to ten, co tam na końcu tak się błąka i nie kręci, to potem pierwszy na metę wjeżdża, ale to jakby sezon kolarski może.
Jak się inni powywracają.
Nie, no nie zawsze. Ale generalnie, no chyba myślę, że oczywiście idziemy do Europarlamentu, jeżeli się decydujemy, to idziemy z jakąś ideą jakiejś sprawy, którą chcemy, żeby właśnie wiedząc, że tam to jest możliwe do zrobienia, a nie na poziomie regionalnym, czy nawet nieraz krajowym, tak? Ja idę po prostu z ideą takiej agendy edukacyjnej.
To jest takie modelowe myślenie, ale wie pan, jest paru, zresztą był taki ranking europosłów, który zresztą wygrał Konrad Szymański z PiS-u, który nie kandyduje, mimo że okazał się według dziennikarzy, korespondentów najlepszym polskim europosłem. To pokazuje też jeszcze zupełnie... co innego, tak, pewne mechanizmy działania i myślenia w polskiej polityce.
Nie, ale ja myślę, że właśnie to, co już mówiłem, że ta praca w Brukseli ma bezpośrednie decyzje parlamentu na życie codzienne. I ja z naszego punktu widzenia, oczywiście w Parlamencie Europejskim pracujemy dla dobre rozwiązania dla całej Unii Europejskiej, ale oczywiście każdy patrzy ze swojego punktu widzenia. Czyli patrzymy z punktu widzenia interesu Polski, ale również i z regionu.
Niektórzy tak bardzo, że podpisują tylko listę.
No, ale to nie mówią patologii.
Wieczorem, ale są tacy.
Panie rektorze, ale patologie są wszędzie.
Potem rano, a widzimy ich przede wszystkim w kraju.
No tak, tak bywa, ale ja muszę powiedzieć, że nam się udało jednak, bo tak, budżet, jeżeli załatwiliśmy największy budżet dla Polski na ten okres 2014-2020, to z tego przełożenie jest na region Pomorze, że również dostanie więcej pieniędzy. Jeżeli zablokowaliśmy moratorium, bo miało być moratorium na wydobycie gazu łupkowego, to działamy w interesie regionu pomorskiego, bo tu jest przecież duże zasoby.
Jeszcze wrócimy w dalszej części, bo chcę o tym pomyśle Unii, jak powiedziałem, energetycznej porozmawiać, ale teraz, skoro jesteśmy przy kampanii, to powiedzcie mi państwo, według was ten rządowy, nazwijmy to spot z Hey Jude, to jest tak, jak uważa Prawo i Sprawiedliwość, kampania wyborcza Platformy?
Oczywiście, kampania wyborcza Platformy i też ogromna arogancja władzy, bo w tym momencie, kiedy się ludzie dowiadują, że 7 milionów przeznacza się na taki minutowy spot, to jak można to inaczej nazwać, jak nie kampanią?
I chyba się Platforma przestraszyła, bo ten spot poznikał spot, ze strony Platformy
spot był,
gdzieś tam.
Spot był na wszystkich portalach społecznościowych.
A teraz nie ma.
Teraz nie ma. Jest tylko na YouTubie, ale już pani minister Bieńkowska raz dała się, pokazała się z takiej strony, że powiedziała, no sorry, taką mamy zimę, a teraz mówi, no co, nie macie dreszczy? No może ma dreszcze, ale większość ludzi nie ma dreszczy, bo większość ludzi postrzega Unię też troszkę inaczej.
Dreszcze
bo,
dreszczami,
bo
ale...
oprócz tego, to naprawdę jest dużo problemów do rozwiązania. Unia tak, pewnie, to jest ogromne, ale, to są duże...
Ale, ja bym chciał powiedzieć tak, bo mówi się, że te 7 milionów, ale co te 7 milionów zostało spalone? Przecież ktoś te pieniądze, nie wiem, producent,
a wie pan marszałek kto?
Kto emisję kto robi, czy jakieś
doradcy
firmy?
Prezydenta, doradcy prezydenta, Szymon Gutkowski i Marcin Mroszczak, bo to ich firma,
i to nie
która
firma,
nie miała
która...
żadnego doświadczenia tak, w tego typu działalności.
No ale w tej firmie jacyś ludzie pracują, przecież to nie pojedyncze osoby, tylko
panie marszałku.
Pokonały agencje reklamowe takie jak Saatchi & Saatchi na przykład i inne większe, nie mając żadnych doświadczeń wcześniej. A teraz przyjrzyjmy się kosztom, bo większość to oczywiście emisja, prawda? Tak. 6 milionów.
316
Paul McCartney za wykorzystanie wizerunku. I teraz reszta to jest koszt wyprodukowania. Według mnie za 600 tysięcy złotych naprawdę można by zrobić takich spotów 40 pewnie.
My mamy 1500 złotych. 15 tysięcy na wyprodukowanie spotu wyborczego. I musimy to jakoś porównać.
Ja za 600 tysięcy złotych to bym stanął na głowie, żeby taki spot zrobić
panie
jeszcze lepszy. Może...
Ale gdzie jest te 600 tysięcy?
No gdzie?
No właśnie, jacyś ludzie wzięli te pieniądze,
no,
wydają
panu,
w kraju.
Szymon Gutkowski, Marcin Mroszczak, doradcy
pytanie
prezydenta Komorowskiego.
Ale, panie marszałku, w Komisji Edukacji teraz mamy ustawę o tak zwanym jednym podręczniku. I ja cały czas się jednak pytam, co z tymi firmami, które do przez ileś lat to był sukces polskiej oświaty, że można było mieć różnorodność. Między innymi też i podejść do różnych
ale
zagadnień.
Ale kosztem rodziców, którzy musieli za to płacić.
Przepraszam, a tamci, gdzie, pana pytanie, a gdzie te pieniądze poszły? Do polskich wydawców, którzy mogli zatrudnić ludzi, którzy mogli wydać te pieniądze. Przepraszam. To jest taka nieszczęście, jak patrzymy na bilans. To trzeba ostrożnie, bo są przychody i wydatki. To jest jedna rzecz, ale jeszcze jest bilans, tak? Aktywa
ale
i pasywa.
Ale panie pośle, co pan sądzi?
Film Smarzowskiego Drogówka kosztował 3,5 miliona.
No właśnie.
Tak? No. I super film z super gwiazdami, oglądany, poruszający też ważne problemy. A tu mamy 7 milionów.
Ja, nie, 7 milionów to też nie mieszajmy.
Wszystko wydane, ale wydane.
No emisja dobrze, ale, to jest osobna sprawa. Zajmijmy się tą produkcją.
Ale jedna ale rzecz taka. Unia
pośle.
Wymaga, żeby promować pieniądze, które kraj otrzymał. Zobaczcie, wszędzie przy każdej inwestycji stoi niebieska tablica z logiem Unii, że to jest z takiego i takiego funduszu zrealizowana inwestycja. I to podobnie.
Ale myślę, że nic by się nie stało, jakby 26 maja ten spot został po raz pierwszy pokazany.
Tylko
po
dlaczego?
Wyborach.
Czy pana nie bulwersuje to, że ludzie, którzy doradzają prezydentowi...
Oczywiście, że to bulwersuje.
I ich spółka...
Oczywiście.
Oni okazują się producentem tego.
Cała Polska, no powiedzmy, nawet powiedzmy wprost, złość na władzę polega na tym, że władza jest obłożona różnymi kolegami i kolesiami, którzy gdzieś tu coś, gdzieś za coś dostają... Jak się okazuje, nie 1000 zł czy 1600, jak
konfitury
ktoś to,
dostają.
Tylko dostają dobre pieniądze. Przepraszam, no 600 czy 500 tysięcy dostać ciepłą ręką, każdy by chciał, bo to można sobie potem nawet spokojnie przez jakiś czas żyć. I to jest bulwersujące.
Moja
że
córka
nie
z ostatniej klasy liceum plastycznego, myślę, że podobny spot, mając dostęp do tych materiałów, zrobiłaby w jeden dzień, może w 2-3 godziny.
Ale takie tłumaczenie, że to są pieniądze z Unii, to o niczym nie świadczy. to jest, to trzeba też te pieniądze wydawać z pewnym szacunkiem, tak? Bo my mieliśmy kiedyś taką sytuację na sesji, że pytaliśmy naszego starostę przy okazji inwestycji unijnej, zatrudniony został pełnomocnik, który miał tą inwestycję nadzorować. I pytamy się, czy ten pełnomocnik został zatrudniony na etat, czy pracuje w urzędzie, czy w ogóle bywa, czy może nie musi bywać. A starosta nam odpowiedział na to, ale my nie musimy się tutaj ograniczać. Przecież to Unia mu płaci. I w tym momencie po prostu ta arogancja władzy wychodzi. Nie można sobie na coś takiego pozwolić. Ostatnio za dużo takich jest przypadków. Czy z Jagną Maczułajtis, czy teraz minister Sawicki tabliczkę za 2600. Jeżeli ludzie nie będą widzieli, że ta Unia to jest naprawdę coś wartościowego, a nie tylko wydawanie pieniędzy, to taki będzie stosunek wyborców i dlatego do wyborów pójdzie coraz mniej osób, bo im się to kojarzy właśnie z takimi spotami, z takim wydawaniem pieniędzy, z takim szastaniem pieniędzy. A poza tym Unia nie może się też kojarzyć z ciocią z Ameryki, tak? która wiecznie coś daje. Przecież my jesteśmy członkiem Unii. My na to
albo
wszystko musimy zapracować.
Albo z podejrzeniem, że się te pieniądze właśnie wydaje w taki sposób, że...
Przechodzą przez niewłaściwe ręce.
Nie, ale słuchajcie, my mówimy o króliki pewnym marginesie zarabiają. Jednak, bo przypomnę, że...
Ale ludzie właśnie widzą ten margines. Ludzie właśnie to widzą.
No tak, ale właśnie...
No, panie marszałku, dla przeciętnego Polaka 500 tysięcy...
No dobrze,
to,
ale 500 tysięcy...
Daj Boże, żeby w polskich rodzinach margines
no dobrze,
był 500 tysięcy.
500 tysięcy, a tu mówimy o budżecie 106 miliardów euro na
nie szkodzi,
lata,
ale w tym spocie nie było pokazane, że 2 miliony ludzi w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, a 6,5 miliona jest zagrożonych ubóstwem.
No, ale to miał być spot promujący nasze wejście do Unii, to też sobie trudno wyobrazić, żeby...
Ale słuchajcie, na to
jest
inna szufladka. Wiem, że to może też źle brzmi.
Ale z szacunkiem dla tych ludzi.
Dla najbardziej potrzebujących są pieniądze w innym programie i tak dalej. Także Unia to wszystko też kontroluje i muszę państwu powiedzieć, że wbrew temu, co wy mówicie, że to jest taka instytucja OLAF, która specjalnie nadzoruje wydawanie środków unijnych. I w opinii OLAF-u w Polsce, Polska jest uważana za kraj, który zdecydowanie najrzetelniej wydaje pieniądze unijne. Tak? Tam 2% jest uchybień, a średnia jest 5, 6, 7%. Na przykład Włosi, Hiszpanii.
Ale OLAF też przede wszystkim patrzy, jeżeli chodzi o kwestię korupcji. Tak? On jest taką, powiedzmy, policją również, można powiedzieć, kryminalno-finansową. Tak?
Bierze na ile te pieniądze są wydawane zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami i tak dalej.
Także... A te wyniki badań są sprzed tej słynnej, wielkiej, podobno największej w III RP afery teleinformatycznej, czy nie?
Chyba tak.
Tak?
Ale przypomnę,
mogą
że wtedy, ale kto wpadł na to? Nie OLAF, tylko nasze służby. I OLAF twierdzi, że jeżeli nasze służby, to znaczy, że system kontroli mamy skuteczny i to jest, że tak powiem, prawidłowe.
System kontroli mamy skuteczny, ale musimy tutaj też zauważyć, że te pieniądze, rząd nie przeznaczył żadnych pieniędzy dla polskiej firmy. Wszystkie pieniądze poszły dla firm, między innymi właśnie tej, która teraz ma zarzuty korupcyjne. Toyota dostała największe pieniądze. Tu się nie rozwija naszych przedsiębiorstw. Już inaczej z pozyskiwaniem środków unijnych. Tu już jest trochę lepiej. Tutaj więcej polski kapitał ma do powiedzenia. Ale teraz się dowiadujemy przy okazji tej sytuacji, że ta firma została największą dotację budżetową, no to ludzi zaczyna boleć, bo coraz mniej ludzi zarabia 3000.
I trzeba by tak jak Orban powiedzieć, koniec z kolonizacją Węgier.
I ci ludzie wyjeżdżają i będą dalej wyjeżdżać.
Teraz Węgry skolonizują Morawy, tak?
Nie. Węgry dzisiaj zostawmy na boku, a teraz chcę o pewnie sprawie fundamentalnej dla przyszłości Europy, czyli porozumieniu energetycznym. Premier nazwał to Unią Energetyczną. Zgłosił kilka dni temu taki projekt na łamach prestiżowego pisma Financial Times. Zgłosił taki pomysł, aby utworzyć w ramach struktur unijnych nową wspólnotę, którą nazwał Unią Energetyczną. Promuje teraz ten pomysł w europejskich stolicach. Rozmawiał z prezydentem Francji, rozmawiał z kanclerz Merkel. W Polsce ten pomysł i tekst Donalda Tuska przez opozycję zwłaszcza został źle przyjęty i to przez różną opozycję, bo zarówno Jarosław Kaczyński mówi, że to jest pomysł prowadzący do nowych kryzysów i tak naprawdę pogłębi zależność energetyczną Europy od Rosji, bo to, że będzie Europa wspólnie brała od Rosji ten gaz na przykład, to nic nie znaczy. To dalej będzie po prostu w szponach, że tak powiem, rosyjskiego biznesu, czyli rosyjskiego państwa. Paweł Kowal z kolei z innej strony mówi, że to jest utopia, że się tego po prostu nie da zrobić.
Tak jak do niedawna się mówiło, że pieniądz nie zna granic, to w momencie, kiedy jest kryzys i jeszcze zagrożenie bezpieczeństwa, to dopiero się okazuje, że ten pieniądz jednak ma granice. Niemcy są, być może oni tak się wypowiadają pozytywnie o tym projekcie, ale to trzeba rozmawiać z firmami, to trzeba rozmawiać z kapitałem, bo to nie jest tak, że to rząd podejmuje takie decyzje i będzie się martwił tutaj o inne kraje. Każdy kraj we własnym zakresie musi dbać o swoje bezpieczeństwo. Pewnie, że pomysł jest dobry.
No w Rosji rząd podejmuje rzeczywiście decyzje.
Ale za tym idą ogromne pieniądze w infrastrukturę znowu, żebyśmy mogli się połączyć faktycznie tymi naczyniami, żeby teraz wskazać taką mapę drogową. Tusk wskazuje mapę drogową.
Jak to kupować za tę samą cenę, bo to między innymi,
ale do tej pory kupowaliśmy 30% drożej i nikt nie reagował. Było wszystko dobrze.
Ale jest takie powiedzenie, że Unia się rozwija od kryzysu do kryzysu i wyciąga z tego wnioski. Rzeczywiście to, co pani powiedziała, to jest prawda, że to nie rządy, tylko firmy, na przykład w Niemczech. Ale i stąd była ta trudność, że początkowo pani kanclerz nie była przekonana do tego rozwiązania wspólnej polityki tej energetycznej. Natomiast dzisiaj już mówi, że to jest konieczność i poparła projekt pana premiera Tuska. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ten pomysł polski, on właściwie kiełkuje od bardzo dawna. W Brukseli, nie wiem czy państwo wiecie, na przykład Lotos wraz z innymi firmami powołał taką organizację Central Europe Energy Partnership, tak? CEP. I oni w tym kierunku już działali. I profesor Buzek też bardzo tutaj inicjował tego typu projekty, żeby wspólną tą politykę energetyczną. Także
ale jak według was jest? To jest rzeczywiście tak fundamentalna sprawa, jak mówi premier i rzeczywiście utopia, jak mówi Paweł Kowal, czy nie?
Bo
w gruncie rzeczy wystarczy rzucić okiem, żeby zobaczyć, że jeżeli Putin oferuje różne ceny różnym państwom Unii, gratym, to tak naprawdę jest to polityka dzieli rządź, prawda?
Dokładnie chciałem to powiedzieć. Natomiast właśnie w tej chwili będzie tak, że jest takie powiedzenie, duży może więcej, tak? Czyli jeżeli będzie jedna strona negocjowała warunki, na pewno negocjuje lepiej niż właśnie Gazprom, który dzielił i rządził. Poza tym pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o relacje z Rosją. Tu chodzi też o gaz ciekły na przykład ze Stanów Zjednoczonych, tam czy z Kataru i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi o dywersyfikację dostaw, żeby Rosja nie była jedynym partnerem Unii Europejskiej. I ja myślę, że oczywiście...
Na to bardziej stawia Jarosław Kaczyński. On mówi, że ważniejsze od takiej wspólnej polityki wobec Rosji jest to, żeby w ogóle uniezależnić się od Rosji i szukać innych źródeł.
I w tym kierunku przecież w tej chwili jest negocjowana umowa partnerska, handlowa i inwestycyjna ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale ta umowa nic
sprawa
nie zmieni, dlatego
zmieni
że
bardzo
jest,
dużo.
Nie zmieni, dlatego że w Stanach jest dużo niższe ceny energii, a Europa idzie w stronę z wyższych cen. Jeżeli my nie będziemy renegocjować pakietu klimatycznego, jeżeli my nie będziemy tych obciążeń zmniejszać, a jak wygląda jeżeli my mamy się teraz podeprzeć węglem kamiennym, jak wyglądają nasze kopalnie? Jastrzębska Spółka Węglowa jest, górnicy wstrzymują produkcję, a dostajemy dostawy węgla ze wschodu, więc tutaj są takie, to jest takie...
No, bo nasz węgiel też jest na przykład
ale właśnie
droższy.
To jest sytuacja korzystna dla Polski, dlatego że bo były takie próby, żeby przestać i węgiel wydobywać, i gaz łupkowy i tak dalej, żeby tylko tak zwana energia odnawialna, zielona, która na pewno też musi
która
być...
Która jest najdroższa zresztą.
Najdroższa, ale musimy sprawdzić na rynek, że 15-20%.
Dopłaty natomiast wszelkiego typu, które nie idą wprost.
Ze względu na tą sytuację kryzysową, właśnie szansę ma i polski węgiel, i gaz łupkowy, i właśnie te dostawy spoza
Unii. Ale szansę ma gaz łupkowy, jeżeli będą w odpowiednim momencie wprowadzone przepisy. Dzisiaj tych przepisów nie ma. Już są zapóźnienia. Miałby być w 2014 roku, ich nie ma. To samo jest z kopalniami. Kopalnie już w odpowiednim momencie powinny być zrestrukturyzowane. Jeżeli my teraz nie będziemy mieli konkurencyjnej ceny węgla, to na pewno nie oprzemy tego bezpieczeństwa energetycznego. Wiatraki, ustawy nie są odpowiednio wprowadzane, więc my tutaj nie będziemy konkurencyjni, a Unia będzie naciskała, bo jednak ten pakiet klimatyczny, my będziemy musieli go zrobić.
Z odnawialnymi źródłami energii to jest tak, że rząd chyba celowo to odsuwa, bo
ale mamy opóźnienia w budowie gazoportu.
Nie, są realizowane. Bardzo kosztowne.
Ja przypomnę, że na przykład w naszym regionie firma International Paper w tej chwili przygotowuje 20 tysięcy hektarów pod uprawę do poli hybrydowej, tak to się nazywa. I takie różne inwestycje powstają. To pani wspomniała, że nośniki energetyczne ze Stanów są tańsze. I to dzięki temu będziemy Piotr właśnie mogli jeszcze. To importować.
Ale nasze towary nie będą konkurencyjne.
Pan jest też tak krytyczny, jak ja część tylko, opozycji bo wobec to
nie
pomysłu premiera?
Nie przebiło się przez media, ale my już rok temu mówiliśmy, Janusz Palikot mówił już rok temu, że
a Janusz Palikot nie przebił się przez media?
No niestety media są bardzo...
Raz w miesiącu u Moniki Olejnik... Raz na trzy tygodnie.
Kamila
Durczoka i
jakoś tam potem reszta mediów milczy. Znaczy pewnie nabiera
wody w usta, tak?
Mianowicie, że już rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię Europy Plus, powiedzieliśmy się, że właśnie Unia musi się zjednoczyć, ponieważ na globalnym rynku nie Rumunia, Polska, a nawet Niemcy się liczą. Już się prawie Niemcy nie liczą na globalnym rynku w stosunku do Rosji, do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, Chin i tak dalej. Korei. Więc po prostu musi Unia stanąć. I teraz mamy taki przykład klasyczny. No, jak nie stanie Unia przeciwko Rosji, przeciwko w sensie handlowym, tak, negocjacji, nie, że tam poszczególne kraje, no to będziemy takimi pierdkami za przeproszeniem Rosji.
Nie, no i dobrze.
I wszystko wiem, dobrze.
Putin powiedział, jeszcze... sprawdzam i teraz
no i
rzeczywiście.
No blotki się przewróciły. Tak. No. Natomiast jest kwestia jeszcze energetyczna, że w ogóle w Polsce nie ma żadnej strategii energetycznej. Ciągle jest, może zbudujemy elektrownię atomową, może nie. Może będą łupki...
Ale jeszcze,
i może szumi, może będzie zielona energia,
ale słuchajcie,
może nie.
Inwestycja
Niemcy zrobiły dopłaty. Niemcy zrobiły dopłaty do wiatraków, Niemcy zrobiły do paneli fotowoltanicznych. Wszyscy mówią, że o Jezu, mają to. Po prostu te wiatraki się kręcą. Łatwo mało się tego, nowa mówi, generacja wiatraków wstaje, a do nas przychodzi.
Trzeba mieć te pieniądze.
Trzeba mieć i zainwestować, jeżeli mówimy o elektrowni jądrowej.
No to zainwestujmy, jeżeli mamy 100 miliardów z Unii, to właśnie pójdźmy w tym kierunku.
Nie, ale
no
to
jak
nie wszystko i zaraz.
No to, bez energii to na razie możemy tylko sobie wybudować kolejną autostradę, po której będzie wiatr hula.
Jeszcze nie raz pewnie wrócimy na koniec, bo czasu teraz jest mało. Chcę o Lecha Wałęsę was zapytać, bo Lech Wałęsa wraca, że tak powiem, wchodzi z powrotem w buty związkowca, chociaż niedokładnie, bo nie bardzo wiadomo, co przez to rozumie, ale powiedział, że kapitalizm na tyle już okrzepł i stał się mocny, że trzeba teraz podjąć z nim walkę, walczyć o kapitalizm z ludzką twarzą, bo zbudowaliśmy kapitał, ale zapomnieliśmy o człowieku. Myślicie, że coś z tych emocji, zapowiedzi, które pobrzmiewają w wywiadach ostatnich,
Lecha
Wałęsy wyniknie?
Nie, robi to tylko marketingowo, żeby pomóc w wyborach swojemu synowi, żeby znowu nazwisko zaistniało. Bo jak
tak
się
pani
widzi,
myśli?
Tak myślę, jak widzę jego zdjęcia, jak się pławi w basenie, na przykład na Florydzie, kiedy mówi się, jakie pieniądze zarabia, to zapomina, skąd wyszedł. I niech teraz jest taka propozycja, żeby zorganizował strajk w tej stoczni, gdzie lansuje budowę jachtów. Niech
ale
spróbuje
już nie
tam
przez takim brzuch, z takim brzuchem nie przeskoczy płot.
Tak, ale już jest naprawdę bardzo źle postrzegany. Jest teraz biznesmenem. Nie jest już żadnym robotnikiem i dawno zapomniał o robotnikach.
Od elektryka
no teraz jedzie na kanonizację też i w wywiadzie jednym czytam, że on jedzie, a przy okazji robi biznes, bo jest ustawiony na spotkanie.
Nie, ale właśnie, mnie się to podoba, że tak pani powiedziała, że już nie jest robotnikiem, ale myślę o robotnikach. Mnie się ten pomysł podoba. On oczywiście na razie jest w sferze idei, ale rzeczywiście trzeba pomyśleć,
to
żeby to
jakąś fundację, skoro ma tyle
żeby
pieniędzy,
to rozwarstwienie było mniejsze.
Czy
bo jest dużo
o robotnikach, czy bardziej o swoim synu?
Piotr oczywiście Wałś, kampania.
Jedno zdanie, bo kończyć już musimy.
No ja uważam, że oczywiście ojciec ma obowiązek ojcowski wspierać swoje dzieci, a my mamy prawo do oceny tego i czy to jest tylko serce ojca, czy jeszcze wykorzystywanie innych narzędzi, no to mamy oczy i uszy i powinniśmy to interpretować odpowiednio do naszej wiedzy.
No to interpretujmy
wiedzy.
Tak, jak
interpretujemy,
umiemy.
Że na pewno
Lech
pomaga.
Lech Wałęsa nigdy nie był partykularny.
Dziękuję.
Myślę, że związkowcem to już dawno nie jest.
Dziękuję za dzisiejszą audycję. Zapraszam na następną za tydzień.
Dziękuję
dzisiaj
bardzo.
Gośćmi byli Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Bałć, Twój Ruch, Jan Kozłowski, Platforma Obywatelska. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia. Dziękuję. Mariusz Nowaczyński.